na wschód, na wschód, na wschód. Bogu trzeba służyć. On sam chce być blisko pośród ludzi. Zanieśmy tam płomień naszej wiary. Wielki jest Pan, święte Jego dary.
Zanieśmy tam płomień naszej wiary. Wielki jest Pan, święte Jego dary.
Drodzy Państwo, dzisiaj przeżywamy Wielki Czwartek. Rozpoczynamy także święte Triduum Paschalne. Dzisiaj naszymi myślami i sercem przenosimy się do Wieczernika. Tam Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa i wiemy bardzo dobrze, że te dwa sakramenty, Eucharystia i Kapłaństwo, są ze sobą powiązane, dlatego że nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa i nie ma Kapłaństwa bez Eucharystii. Cieszymy się, że w to czwartkowe popołudnie w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy księdza biskupa Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina.
Księże biskupie, w tym roku świętuje ksiądz biskup 25-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. Dzisiaj o poranku była sprawowana msza święta w katedrze kaliskiej, msza święta krzyżma. I chciałbym dzisiaj księdza biskupa zaprosić do rozmowy na temat kapłaństwa, bo myślę, że to jest wielki dar, to jest wielkie obdarowanie. Jubileusz, tak jak ksiądz biskup często podkreśla w homiliach, to okazja do tego, żeby spojrzeć w przyszłość, ale także spojrzeć w przeszłość. Jak ksiądz biskup odbiera swoje powołanie do kapłaństwa? Jak to powołanie się rodziło? Czy dzisiaj takie pytanie możemy księdzu biskupowi postawić?
No ja nie jestem jeszcze w takim wieku, żebym robił podsumowanie życia, myślę, ale 25 lat kapłaństwa to jest też taki szczególny moment jubileuszowy, tak jak tutaj ksiądz powiedział, że jest to też jakieś zamknięcie pewnego okresu życia, no i spojrzenie w przód. I to jest dla nas też bardzo charakterystyczne. Myślę, że dla kapłanów, ponieważ uczestniczymy w tajemnicach i sprawujemy tajemnicę Chrystusa, także i właśnie sakramenty z takiego, patrząc ludzkiego punktu widzenia, mają to do siebie, że zamykają pewne etapy naszego życia i otwierają następne. Myślę, że tutaj począwszy oczywiście od Chrztu Świętego, który wprowadza nas w tajemnicę życia Kościoła i Chrystusa poprzez sakrament Eucharystii, Komunię Świętą, szczególnie sakrament pokuty, właśnie sakrament bierzmowania. To są takie kamienie milowe też na drodze naszego życia i tutaj także sakrament kapłaństwa jest takim szczególnym momentem i oczywiście darem. Przygotowujemy się do przyjęcia tego sakramentu przez lata i Chrystus obdarza nas tym darem. Jest to takim właśnie no, najważniejszy dar w naszym życiu też, trzeba powiedzieć, tak już reflektując.
A jak, księże biskupie, rodziło się to powołanie do życia zakonnego? Nie tak dawno, myślę sobie, że całkiem nieprzypadkowo, trafiłem gdzieś na film z uroczystości święceń biskupich na Jasnej Górze i tuż po święceniach biskupich mogli wypowiedzieć się rodzice księdza biskupa i mama księdza biskupa właśnie z takim wzruszeniem opowiadała, że ksiądz biskup był normalnym chłopakiem, że miał swoje zainteresowania, chodził do kościoła, ale tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że nasz syn wybierze taką drogę i mama też zdradziła księdza biskupa, że chyba tydzień przed wstąpieniem do zakonu ksiądz biskup zdradził oficjalnie, że taką drogę powołania obiera i wybiera właśnie drogę powołania zakonnego.
Myślę, że kiedy ja wybrałem tą drogę, to też nie jest tak, że jakoś człowiek od razu pewne rzeczy jakby się otwierają przed naszymi oczyma, którą drogą mamy pójść. Tak, jeśli wybierając tą drogę, przede wszystkim nie zdawałem sobie sprawy, że będę kapłanem. To jest pierwsza rzecz. Kapłan, który mi niejako wskazał właśnie życie zakonne, jako to życie, które dla mnie jest tutaj najbardziej odpowiednie. Przypominam sobie z rozmowy z nim, to też oczywiście nie powiedział, że będę księdzem czy czym, tylko właśnie przedstawił mi właśnie taką wersję życia zakonnego, że będę zakonnikiem. I to było dla mnie zasadnicze. Nie znałem żadnych, nie przypominam sobie, żebym znał jakichś zakonników czy zakony też. Pamiętam, że był taki film, to był pierwszy film w telewizji polskiej, który mówił w ogóle o zakonach, o kościele chyba, z takiej strony troszeczkę innej, o ojcu dominikaninie, który był logikiem, pracował w Szwajcarii, o jego życiu. I to był taki pierwszy moment i w tym kierunku poszedłem.
Przerwę księdzu biskupowi, czyli to patrzenie na kapłaństwo dokonywało się przez pryzmat parafii księdza proboszcza, który posługiwał w rodzinnej miejscowości, skąd ksiądz biskup pochodzi?
Trochę to jest skomplikowane, ponieważ ja w ogóle do 3 kościołów uczęszczałem. Pierwsza sprawa to jest tam, gdzie chodziłem na katechezę w szkole podstawowej, więc to nie był mój kościół parafialny, no ale tam była szkoła, jak to często się zdarza, i tam się chodzi na katechezę. Wtedy się chodziło oczywiście do sarek parafialnych. Później inny kościół to był kościół parafialny, a jeszcze w innym miejscu mieszkałem w szkole średniej, więc tutaj trochę tak się oscylowały, może więcej tych kapłanów się znało, ale nie byłem ministrantem, chociaż próbowałem być chyba jeden dzień. Ale właśnie znało się kapłanów trochę z takiej może szerszej perspektywy, oczywiście z pewnej odległości. Jeszcze jedna sprawa, no to chodziłem na katechezę do kościoła Świętego Rocha. Wtedy to była ogromna parafia w Białymstoku, która liczyła bodajże, myślę, że 40 tysięcy ludzi. Było sporo księży i przez 5 lat katechizował nas ksiądz Kazimierz Kulchawik, to był kapłan właśnie, który pracował na tej parafii. Tak sobie funkcjonowaliśmy, jakoś specjalnie nie mieliśmy porozumienia między sobą, że tak powiem, nie było takiej tradycji, może właśnie w tamtej diecezji białostockiej to były jeszcze takie czasy, że te relacje między kapłanami a diecezjanami były troszeczkę takie inne. Ale oczywiście zawsze byłem na mszy świętej, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek mszę świętą odpuścił w życiu, zawsze byłem na katechezie i poza tym modlitwa w domu, szczególnie u nas modlitwa różańcowa, październik każdego dnia i każdą niedzielę omawialiśmy przynajmniej jedną część różańca. Więc to wszystko jakoś powoli, ten klimat jednak bardzo oddziaływał, myślę, że na moje serce i niekoniecznie to było świadome, ale jednak właśnie w tym klimacie modlitewnym, kościelnym człowiek się poruszał.
Księże biskupie, myślę, że naszych słuchaczy też zastanawia to, dlaczego zakon pauliński? Przecież, no nie wiem, mamy zakon franciszkański, zakon dominikanów, zakon jezuitów. Dlaczego akurat ojcowie paulini?
Ja miałem do wyboru jakby dwa zakony. Kapłan, który uczył mnie kiedyś katechezy, do którego się zwróciłem tutaj o pomoc, dał mi właściwie dwa listy od dwóch zakonników. Od benedyktyna jednego, Styńca, i drugi od Paulina, z którym już studiowałem, jeszcze był w seminarium i który teraz jest w zakonie. I przeczytałem te dwa listy i miałem wybrać i faktycznie to było tak, że ja myślałem o benedyktynach i chciałem. I mówię, że no może do tego pierwszego zakonu bardziej mi się podoba. A ksiądz mówi, no to dobrze, to do Paulinów. Pomyślałem, jednak w tym jest Boży zamiar. I tak to czytałem w tamtym momencie, że to jest jednak głos Boży dla mnie i powinienem właśnie wstąpić do zakonu Paulinów. Ta decyzja we mnie głęboko zapadła. Może jeszcze chwilę było refleksji czy zastanowienia się, takiego wahania, ale raczej to po prostu jakoś trafiło do mojego serca i sytuacja dalej się rozwijała.
To był czas klasy maturalnej, czy?
To już było po maturze. Już też trochę się uczyłem, bo myślę, że to też jest takie działanie Boże w tym wszystkim, że przychodzi taki moment wyboru i często nie wiemy, co mamy wybrać, co mamy zrobić. Jakoś w tym okresie poszukujemy tej właściwej drogi. Jeden z przyjaciół powiedział mi, że jest takie studium właściwie teologiczne, że on tam idzie. No to może ja bym też poszedł. A było tam bardzo dużo osób i to był taki moment właśnie, ale to trwało krótko, 2 miesiące czy 3 właśnie. Już się znalazłem właściwie. Napisałem podanie do zakonu w grudniu, a 7 stycznia byłem na Jasnej Górze.
Czyli właśnie jak wyglądały te pierwsze dni bycia w zakonie? To była Jasna Góra, sanktuarium Matki Bożej, czy no właśnie pierwsze kroki, gdzie ksiądz biskup skierował, kiedy spakował walizkę w domu, pożegnał się z rodzicami, otrzymał od nich błogosławieństwo i wyruszył w drogę, bo jeżeli chodzi o zakon, to mamy tak postulat, nowicjat, tak i dopiero później jest ta formacja seminaryjna, czy coś pominąłem?
Kiedy wyjeżdżam z domu, to rodzice faktycznie udzielili mi błogosławieństwa na drogę. Trochę to było inaczej, ponieważ po maturze w tamtym okresie, kiedy ktoś miał maturę, wstępował do zakonu, to od razu szedł do nowicjatu. Tak, to było przyjęte, ale od razu właściwie myśmy przyjechali na Jasną Górę. Jeszcze był tam jeden kolega z Ukrainy, który też jakoś tutaj jego losy właśnie tak się poskładały, że w tym czasie wstąpił do zakonu i od razu znaleźliśmy się w nowicjacie i rozpoczęliśmy nowicjat. To było chyba 2 dni byłem na Jasnej Górze, czy 3, może więcej, 4 może. I od razu do nowicjatu poszliśmy i rozpoczęliśmy nowicjat i ten nowicjat trwa rok. Ja nie byłem w postulacie i po nowicjacie idzie się na studia, ale że wstąpiłem w styczniu, więc musiałem do następnego roku, do tego samego momentu odbyć nowicjat pełny. To jest kanoniczny wymóg.
12 miesięcy, tak?
12 miesięcy. Tam można być zwolnionym według konstytucji chyba z 2 tygodni nowicjatu. I kiedy skończyłem nowicjat, to wtedy zostałem skierowany przez przełożonych na Jasną Górę. I pracowałem w refektarzu. Właściwie 8 miesięcy pracowałem jako brat w refektarzu, gdzie zajmowałem się właśnie takimi pracami jak zmywanie stołów, nakrywanie, podawanie, tak jak to się pracuje w takim miejscu.
Służba.
I to jest piękny moment w moim życiu. Ja bardzo pięknie to wspominam. Tym bardziej, że w tamtym okresie to był 89 rok, 90, więc były duże zmiany i też bardzo dużo osób przyjeżdżało na Jasną Górę.
I wtedy ksiądz biskup już będąc w nowicjacie był w habicie? Kiedy się otrzymuje habit?
W nowicjacie właściwie habit chyba otrzymaliśmy po 14 dniach, może trochę około. I są buczyny. Tak, no oczywiście nie wszędzie, bo nowicjat jest takim miejscem bardzo dobrym, uważam, i też dobrze zorganizowanym, gdzie jest i praca fizyczna, dużo, wtedy było pracy fizycznej, i w gospodarstwie. Właściwie rok czasu pracowałem jako gospodarz. Byłem pomocnikiem takiego brata, którego zresztą już jako biskup pochowałem. Taki bardzo człowiek wielkiego serca i też wielkiego zaangażowania, brat Fabian. I pracowałem w gospodarstwie rolnym, w ogrodzie też, no i przy budowie. I poza tym prawie codziennie graliśmy w piłkę też jeszcze oprócz tego, było ze 2 godziny gra w piłkę. Były też w czwartki, były wyjściowe, więc szliśmy gdzieś dalej w teren na taki dłuższy spacer. Oczywiście codziennie eucharystia, modlitwa, czyli brewiarz, i zawsze też były jakieś wykłady, przynajmniej raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, z historii zakonu i z łaciny, trochę jeszcze jakieś inne przedmioty. Formacja i intelektualna, i duchowa, i taka ogólnoludzka. No i też okazja do tego, żeby wydać jakąś ocenę o danej osobie, czyli przyjrzeć się, czy ten człowiek się nadaje do życia zakonnego i no, jaki ma charakter też, jak poważnie traktuje swoje powołanie. Taki ogólny ogląd. Poza tym jest wspólnota, nie jest się samemu, tylko są właśnie bracia i są też ojcowie, którzy też pracują w klasztorze i w sanktuarium w Leśniowie i wychowawcy też. Taki szeroki zakres tych różnych obowiązków i spraw i też możliwości współistnienia w takiej szerszej grupie.
Księże biskupie, dzisiaj zwracamy się do księdza biskupa, ojcze biskupie Łukaszu, ale wiemy, że chrzcielne imię księdza biskupa to Mirosław. Kiedy następuje ta zmiana imienia? Czy to jest już w postulacie? Tego postulatu nie było w przypadku księdza biskupa. Na jakim etapie formacji zakonnej następuje wybór tego imienia zakonnego?
To wynika też z tradycji zakonnej. No, niektórzy się zrzymają na to i mówią, że najważniejsze jest imię chrzcielne i to jest prawda, ale zgodnie z tradycją tutaj taką mniszą i życia zakonnego właśnie, szczególnie, bo pełni są zakonem mniejszym i z tradycjami dużymi, wielowiekowymi, więc tutaj ta zmiana imienia faktycznie ona była takim momentem szczególnym, bo to ma korzenie zresztą biblijne. Pan Bóg zmienia imię Abrahamowi, już nie mówiąc o świętej Piotrze też. Ja też jakoś podszedłem do tego tematu właśnie w taki sposób, że jednak no, trzeba zmienić imię. Zmienia się kierunek życia, styl życia. W ogóle człowiek wchodzi w inne realia. I dla mnie to było właśnie takim momentem też jakiegoś posiadania patrona, który ma jakieś konkretne cechy i w życiu swoim duchowym, i w życiu apostolskim, w życiu osobistym. Na początku się zmienia imię. Jest taki moment, gdzie jest propozycja.
Księże biskupie, my dzisiaj wspominamy ten dzień, kiedy ksiądz biskup przyjął święcenia kapłańskie. Gdzie te święcenia miały miejsce? I jakby ksiądz biskup przypomniał naszym słuchaczom konkretną datę, kto był szafarzem święceń.
Tak, w czerwiec, 8 czerwiec, to jest 96 rok w Bazylice Jasnogórskiej. Już tradycyjnie szafarzem święceń u ojców Paulinów jest arcybiskup częstochowski, wtedy arcybiskup Stanisław Nowak udzielał nam święceń kapłańskich, 11 diakonom, byliśmy po diakonacie, a jeszcze właśnie diakonat jest związany też ze ślubami wieczystymi, które wcześniej się składa, rok wcześniej, przed święceniami kapłańskimi. No, Bazylice Jasnogórskiej to uroczystość, która chyba no, każdemu zapada głęboko serce, już tym bardziej święcenia kapłańskie. W tej samej właśnie też bazylice później przyjąłem święcenia biskupa.
Jakby ktoś wtedy, w momencie przyjęcia święceń kapłańskich, powiedział księdzu biskupowi, że stanie tutaj za kilkanaście lat jako biskup, no pewnie nawet ksiądz biskup sobie takiego scenariusza nie wyobrażał wobec swojego życia i powołania.
takich scenariuszy się nie wyobraża i myślę, że też ja sobie też jakoś nie wyobrażałem, że będę w ogóle pracował w diecezji kaliskiej. To jest jeszcze inna sprawa, że te decyzje przełożonych na początku, one się też zmieniały, gdzieś się będzie posłanym. W tym wszystkim też jest Boży zamiar i my nie znamy myśli Pana Boga. Myślę, że staramy się jakoś odczytać i za nim pójść i to jest chyba tym wszystkim najważniejsze.
To pierwsze posłanie gdzie było? Bo wiemy, że jedną z placówek był w Jeruszów, ale właśnie gdzie jeszcze ksiądz biskup posługiwał jako Paulin, jako ojciec?
Ja miałem taki współczesny schemat. Byłem w Jeruszowie, we Włodawie, w Warszawie i później na Jasnej Górze i teraz w Kaliszu.
No właśnie, myślę, że takim pięknym wspomnieniem jest ta obecność księdza biskupa jako ojca, jako wikariusza w Jeruszowie, bo to jest taka placówka, myślę, że szczególna dla Paulinów. Wiele się tam działo, zresztą do dzisiaj słyszymy, że jak ksiądz biskup był u nas wikariuszem, jak posługiwał jako Paulin, to i pielgrzymka była, i różnego rodzaju wyjazdy, spotkania. Jak ksiądz biskup wspomina tą pracę kapłańską właśnie na terenie naszej diecezji, konkretnie w Wieruszowie?
Myślę, że się starałem jak mogłem przede wszystkim pracować w Wieruszowie. Wszystkie te osoby, które niektóre już odeszły do Pana faktycznie, bo była taka grupa osób starszych. Jeszcze to jest, no wiadomo, 96 rok, to dla niektórych to już czasy zamierzchłe, ale było sporo osób, które już po prostu Pan Jezus powołał do siebie i które były bardzo mocno przy Kościele zaangażowane. Już nie chcę wspominać po kolei nazwisk, ale takie osoby były i stanowiły też jakieś duże wsparcie dla życia właśnie tutaj i ojców, i kapłanów w ogóle, bo były bardzo zatroskane o sprawy kapłańskie i w ogóle dbały o wszystkie imieniny, uroczystości, jubileusze. Też właśnie bazujemy w naszej pracy też na takich osobach, które są blisko Kościoła, a takich osób było dużo i teraz też wiem, że są. Także to jest taki punkt wyjścia. Poza tym dla mnie też zawsze było, z jednej strony było to zadanie, z drugiej strony to jest satysfakcja i też trud, właśnie praca jednak katechetyczna. Tam katechizowałem w liceum. No co ja mogę powiedzieć? No mogę tylko pozdrowić wszystkich wieruszowiaków, o tak.
Myślę, że kawałek serca ksiądz biskup na pewno tam zostawił, a może nawet większą część tego serca.
No tak.
To była pierwsza parafia, tak? Żebyśmy tutaj doprecyzowali.
Tak, no i tak.
Zawsze się mówi, że to jest pierwsza miłość.
Przyjechałem do Wieruszowa pociągiem z takim zielonym plecakiem i tutaj wysiadłem na dworcu i to był jeszcze, tego dworca już nie ma, był taki blaszak tutaj przy torach. No i szedłem stamtąd i pytałem kogoś, gdzie jest klasztor, a pani, która mi odpowiadała, mówi, o, chyba tutaj na parafie to jest ojciec, nie? Ja mówię, tak, właśnie idę na parafię. I tak się moje właśnie tutaj praca rozpoczęła właśnie w ten sposób w Wieruszowie. To był 29 sierpień 96 rok. Powrót pielgrzymki z Jasnej Góry.
Księże biskupie, idąc teraz dalej, chcemy się przenieść na Jasną Górę. Zanim został ksiądz biskup mianowany biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, to pełnił ksiądz biskup, nie wiem czy to jest funkcja, rolę przeora klasztoru jasnogórskiego. Zadanie bardzo odpowiedzialne i bardzo ważne.
Tak, ale to bardzo krótko. Byłem przeorem, zaraz właśnie to zostałem biskupem. Byłem pod przeorem 3 lata, to może jest taki dłuższy czas. No i przedtem jeszcze pracowałem właśnie w radiu Jasna Góra. To nie był długi okres, ale 7, chyba 8 lat w sumie. Ale przeor przede wszystkim broni Jasnej Góry. To jest jego całe zadanie przed różnymi inicjatywami. Może są dobre, ale sam raz też nie muszą angażować zakonników, ponieważ oni mają swoją pracę, swoje zajęcie, które też nie jest łatwe, bo przede wszystkim posługa spowiednicza i taka posługa zwykła też kapłańska na Jasnej Górze, ona jest inaczej trochę zorganizowana, jest tak ustrukturyzowana, ale też właśnie nie jest łatwa, bo ona się łączy jeszcze z innymi sprawami i funkcjami też i cała działalność klasztoru i administracja. Każdy odpowiada za jakiś dział mu powierzony. No i przeor właściwie ma takie dwie strony. Z jednej strony musi być jednak ze wspólnotą, z drugiej strony musi jednak te wszystkie dziedziny jakoś opanowywać i to jakoś konsolidować tutaj, żeby to wszystko funkcjonowało, a trzecia sprawa to jednak no, musi myśleć o tym życiu sanktuarium, czyli dla pielgrzymów, dla tych osób, które przybywają na Jasną Górę. Też Jasna Góra ma swój taki dorobek, jak wiem, pod tym względem też właśnie funkcjonowania jako klasztor. Długoletni on się zmienia, ale ma pewne rzeczy, które są ustalone od wieków i te zasadnicze pewne ramy, one są właśnie takie, które znamy i które zakonnik, kiedy zostaje nad przeorem, to przecież funkcjonuje normalnie jak zakonnik we wspólnocie.
Księże biskupie, trudne pytanie. Jak ksiądz biskup przyjął decyzję Ojca Świętego Franciszka o nominacji na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej? Bo przecież w życiu księdza biskupa jako zakonnika zmieniło się wszystko diametralnie. Trzeba było zostawić biały habit, chociaż ma ksiądz biskup chyba prawo nosić cały czas biały habit, czarna sutanna, inna mentalność bycia w diecezji, w zakonie, życie wspólnotowe. Jakie uczucia, jakie emocje wtedy księdzu biskupowi towarzyszyły?
Myślę, że tutaj to może tak z zewnątrz wygląda, że to jest tak dużo różnych jakby może zderzających się z sobą projektów życiowych. Ja po prostu miałem jakąś taką, też tutaj Pan Bóg mi jakoś pobłogosławił może, bo kiedy ja usłyszałem o tej decyzji, właśnie w momencie, kiedy głosiłem rekolekcję dla kapłanów w Przemyślu, a wcześniej jeszcze napisałem pracę o biskupie przemyskim, świętym zresztą, Sebastianie Pelczarze. I właściwie tą informację uzyskałem w momencie, kiedy właśnie byłem przy grobie świętego Sebastiana Pelczara i jakoś z sobą to wszystko połączyłem, że to jednak jest jakieś też opatrznościowe dla mnie. Oczywiście prosiłem, żebym mógł się zastanowić przynajmniej ze 3 dni nad tym. No ale wiadomo, że to też tak nie jest, no ale dostałem 1 dzień takiego wolnego w tym momencie, żeby właśnie odpowiedzieć na tę decyzję. No i to jest dla mnie też jakiś znak z nieba, że właśnie w tym miejscu, w tym momencie, w takiej sytuacji. A jeśli można, że to jest tak jakby tutaj życie zakonne, życie parafialne, to jednak życie biskupa i te różne elementy, to jednak Pan Bóg też jakoś przygotowuje zawsze nas do pewnych sytuacji, żebyśmy też umieli to podjąć. Nie zewnętrznie, nie na zewnątrz też, ale jakoś tak nas też wewnętrznie formuje do takiego otwarcia się na taką propozycję. Myślę, że też w moim życiu też taka formacja jakoś dokonywała powoli. Tak to widzę.
Podaliśmy już jedną ważną datę w życiu księdza biskupa, to 8 czerwca 1996 roku, dzień przejęcia święceń kapłańskich, i kolejna data to 16 dzień miesiąca sierpnia, rok 2014, znowu Bazylika Jasnogórska i przyjęcie święceń biskupich. Czy często ksiądz biskup wraca pamięcią, wspomnieniami właśnie do tego dnia?
No nie mówię, że często, ale czasami wracam. 16 zawsze dla mnie, jeśli chodzi o numery, jak jest jakaś charakterystyczna, zawsze jest 8 albo 16. No to jest taki moment też podniosły i z drugiej strony niełatwy, bo myślę, że przeżycie takiej sytuacji też nie jest, tym bardziej, jak się jest osobą zakonną, to nie jest to takie łatwe. Ale no liczymy na pomoc Pana Jezusa i tutaj przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to jednak jest oddanie się Panu Bogu i zaufanie Mu, że to wszystko nie jest tylko jakaś właśnie ludzka ręka, tylko w tym wszystkim jest palec Boży i my się odnosimy do Pana Jezusa i ufamy Mu, że będzie nas prowadził i będzie nas wspierał. Z tego płynie siła i nadzieja i radość przede wszystkim, która jest też trochę pomieszana z innymi uczuciami. To jest to, co jest chyba najbardziej charakterystyczne. Poza tym bardzo ważną rzeczą, bardzo tutaj osobą na naszej drodze istotną jest przede wszystkim Matka Boża, że to jest na Jasnej Górze. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że no to jest tej bliskości też właśnie w sanktuarium maryjnym, w tej całej otoczce też modlitewnej. No i Maryja jest, myślę, że dla każdego kapłana osobą, która jest niezastąpiona na jego drodze. Modlitwa maryjna, szczególnie różaniec, codziennie jakoś formuje i przygotowuje do zajęcia też takiej samej postawy jak Maryja w różnych sytuacjach, a więc postawy oddania się i postawy właśnie służebnej.
Dewiza księdza biskupa to słowa, ty masz słowa życia wiecznego. Dlaczego akurat takie zawołanie, biskupie?
To jest fragment tego, o czym myślałem i fragment tekstu wyjętego właśnie z Ewangelii. W pełni brzmi, Panie, to są słowa Piotra, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I te słowa są też związane z Eucharystią, bo tu jest mowa o Eucharystii, kiedy Pan Jezus wcześniej mówi właśnie o spożywaniu ciała i krwi i tak dalej. Czy pyta, czy oni też chcą odejść, nie, do apostołów, zwraca się. Piotr właśnie w takim porywie ducha odpowiada właśnie w ten sposób. Słowa są bardzo autentyczne. Myślę, że to też bardzo cenną rzeczą było właśnie to przesłanie, że to jest przesłanie autentyczne, płynące z serca człowieka, który został wybrany przez Chrystusa i który nie widzi żadnej innej drogi i żadnej innej osoby, której mógłby naprawdę zaufać i oddać się w pełni, tylko właśnie osobę Jezusa Chrystusa, który jest, głosi słowa życia wiecznego i jest słowem, które przychodzi w Eucharystii. Więc taka myśl mi towarzyszyła. Też ona mi została trochę podsunięta tutaj przez jednego z ojców. Tak właśnie po tej linii poszedłem i tutaj myślę, że to jest tekst Pisma Świętego, który przez całe życie będzie mi towarzyszył.
Księże biskupie, tak na zakończenie, myślę, że ta nasza rozmowa, to spotkanie w radio może mieć też niesamowity wymiar powołaniowy. Chciałbym teraz na zakończenie poprosić księdza biskupa o takie słowo przesłania dla młodych ludzi, którzy może właśnie w tym czasie stają przed wyborem swojej dalszej życiowej drogi, mają różnego rodzaju dylematy. No właśnie, takie jest nasze życie, to jest zaproszenie, to jest propozycja ze strony Pana Boga i człowiek właśnie to powołanie może przejąć albo odrzucić. Takie słowo krzepiące dla tych ludzi, którzy w tym czasie rozeznają swoją życiową drogę i szukają swojego życiowego powołania.
Myślę, że tym przesłaniem dla młodych i w ogóle dla każdego człowieka też właśnie są te słowa, które zostały tutaj wypowiedziane i które odnoszą nas do Chrystusa, do Jego w ogóle myśli, do tego, że On jest dla nas czymś najcenniejszym i On jest Zbawicielem, jest naszym Panem, że my kierujemy ku Niemu swój wzrok i trzyma się 12, czy 15, czy 20, czy 30 lat, czy 40, czy też 80, to każdy z nas właśnie powinien zwrócić się ku Chrystusowi. W nim mieć ten punkt odniesienia, szczególnie kiedy człowiek jest osobą młodą, ma swoje dylematy, zmaga się z różnymi problemami, musi wiedzieć, że w Chrystusie mam punkt odniesienia, że On jest dla mnie Panem. I tutaj takim cennym sakramentem zawsze jest oczywiście Eucharystia, przyjmowanie Eucharystii, ale to, co poprzedza Eucharystię, ten sakrament, który nas sprowadza w tajemnicę Eucharystii i umożliwia nam przyjęcie Pana Jezusa do już serca uporządkowanego, to jest sakrament pokuty. Więc to, o co mogę prosić osoby młode też, zachęcać, to jest to, żeby korzystali z sakramentu spowiedzi, żeby nie bali się, przełamywali w sobie wszelkie opory, właśnie widzieli w sakramencie pokuty Chrystusa, od którego otrzymują przebaczenie i który ich uwalnia od tych wszystkich spraw jakoś i daje im właśnie łaskę, która daje światło i pokój w sercu i to jest dobry początek zawsze. Tak, więc te słowa, które zostały wpisane w mój herb, niech one będą tutaj tym przesłaniem. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, przypomnę, że Wielki Czwartek, w dniu, kiedy wspominamy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, mogliśmy gościć księdza biskupa Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego Diecezji Kaliskiej, który w tym roku świętuje srebrny jubileusz kapłaństwa, czyli 25. rocznicę przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za spotkanie, składamy oczywiście najlepsze życzenia i zapewniamy księdza biskupa, ojca biskupa o naszej modlitwie na antenie naszego radia każdego dnia.
Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.